Otwórzmy list do Filipian na rozdziale 4. I przeczytamy wersety od 6. do 20 najpierw. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód, cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, że gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wolność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie sobie przypominacie, że nieraz mamy takie... Coś się stanie na przykład, coś damy komuś, coś zrobimy, komuś jakoś usłużymy. No i okazuje się, że ten ktoś nawet nam nie podziękował. I pewnie czasem zdarza wam się pomyśleć sobie w ten sposób, no nawet nie usłyszałem słowa dziękuję. I to nie dlatego, że... okazał się być niekulturalny ten ktoś, tylko po prostu też nie dlatego, żebyśmy potrzebowali jakąś chwałę przyjąć dla siebie w tej całej sytuacji, tylko no po prostu się człowiekowi robi przykro i się tak dziwi, że ktoś coś tam dostał i nawet nie było go stać na to, żeby za to podziękować. I jest u nas oczywiście tak dokładnie wdrukowane i bardzo słusznie, że za wszystko mamy dziękować Bogu. I ten fragment mówi z jednej strony o tym, żeby dziękować za wszystko Bogu oczywiście. No i jeżeli będziemy z dziękczynieniem powierzać nasze prośby, to wtedy pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie. Czyli to, o co wszystko prosimy, należy łączyć zawsze z tym, no, że Bóg wiele rzeczy już dla nas zrobił, że mamy Mu za co dziękować i że dziękować Mu powinniśmy za rzeczy nawet najprostsze. Nie wiem, jak to jest u was, ale naprawdę przekonałem się, że naprawdę warto wspominać rzeczy takie najprostsze, codziennie, za które Pan Bóg dla nas uczynił. Że warto wspominać rzeczy największe, które dla nas uczynił, że mogliśmy dzisiaj też wstać, że mogliśmy Mu służyć, że trzyma to nasze życie w swoich rękach i tak bardzo się o nas troszczy. I to dziękczynienie jest właśnie wstępem, czy powinno być nawet wstępem do modlitwy o coś, czyli do prośby. Jeśli prosisz, to podziękuj już za to, co dostałeś. Dlatego, że to również przekonuje nas i pozwala nam na to popatrzeć w ten sposób, że Bóg jest stały, On jest niezmienny. On pewne rzeczy obiecał i On jedne wypełnia, jest w trakcie wypełniania, inne jeszcze wypełni. I tak naprawdę to jest jedno, to nasze życie to jest jedna wielka taka ciągłość tego, jak Bóg się o nas troszczył kiedyś, jak się troszczy teraz, jak się będzie troszczył w przyszłości. Jeżeli zrobił coś dla mnie kiedyś, to znaczy, że nie zmienił się i nadal będzie się troszczył tak jak dawniej. Jeżeli będziemy prosić i dziękować, to oczywiście to jest najważniejsze i w każdej modlitwie to powinno być, ale oprócz tego dobrze jest również dziękować ludziom. Czyli dobrze jest okazywać wdzięczność nie tylko Panu Bogu, ale i ludziom. I tu w drugiej części tego tekstu mamy coś takiego jak takie podziękowanie dla Filipian, którzy przysłali Pawłowi dar. I Paweł mówi o tym w taki bardzo ciekawy sposób. To znaczy mówi tak, uradowałem się wielce w Panu, no bo dostał od nich zapomogę. Uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie. Czyli porównuje to do kwitnienia jakiejś rośliny, prawda? Czyli to staranie o Pawła musiało mieć swój korzeń, to staranie o Pawła musiało wzrosnąć i to staranie o Pawła musiało zakwitnąć. To był pewien proces. I tak samo jest ze staraniem naszym o siebie nawzajem, że to wszystko ma swój korzeń, bo to wynika z tego, co Pan Bóg w nas włożył, z miłości Jego i bez tej miłości nie jesteśmy w stanie o siebie się tak troszczyć, jak to Kościół powinien robić. To jest pewien proces, to jest proces, który trwa i on wydaje pewien kwiat, a potem oprócz kwiatu wydaje owoc. I mówi Paweł, nie o to chodzi, że ja to mówię z powodu niedostatku, bo się nauczyłem przestawać na tym, co mam i umiem się ograniczyć. I to jest dokładnie tak samo jak w naszym przypadku. My możemy się i powinniśmy umieć przestawać na rzeczach małych, rzeczach skromnych. Słowo Boże mówi, żeby nic na świat nie przynieśliście, mówi, i nic z tego świata nie weźmiecie. Wobec tego nawet jeżeli apostoł Paweł do Tymoteusza zwraca się do ludzi, którzy mają więcej, bo są na przykład bogaczami. To mówi do Tymoteusza, bogaczom tego świata nakazuj, żeby to wszystko, co mają jako nadwyżkę, żeby tym umieli gospodarować w sensie takim, żeby pomagać tym, którzy tego nie mają. I wtedy będą sobie gromadzić skarb w niebie, którego ukraść nie można, jak Pan Jezus powiedział, i którego nic nie zniszczy. I Paweł mówi, tak, ja to wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia, jestem wyćwiczony, ale dobrze uczyniliście, werset 14, uczestnicząc w mojej udręce. Czyli to, że my sobie nawzajem pomożemy, to jest to, że uczestniczymy w jego życiu. Czy to jest właśnie udręka w jakimś tam sposób, nie wiem, w tym, że głoduje ktoś, nie ma, czy ma jakiś inny problem. I wtedy apostoł Jan w pierwszym liście na przykład mówi, że miłość wasza to powinno być coś takiego, że jak widzisz brata, który jest w potrzebie, to nie zamkniesz swojej ręki, dlatego że to, co mówimy, to powinno się przekładać na to, co czynimy. Czyli jeżeli kochacie, to nie tylko słowem, ale i czynem. Więc uczestniczymy w naszym życiu swoim nawzajem, jeżeli sobie pomagamy, jeżeli jesteśmy dla siebie właśnie tacy jak członki dla w jednym ciele. I z drugiej strony, jeżeli już uczestniczymy, to ten, który jest obdarowany, powinien wyrazić wdzięczność za to, że coś dostał. Właśnie nie w taki sposób, bo Paweł nie czyni tego w taki sposób, żeby oddać chwałę Filipianom. On oddaje cały czas chwałę Bogu w tym wszystkim. Cały czas mówi Bogu i Ojcu, niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bóg ma upodobanie w tym waszym darze, bo mówi, poświadczam, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi trzeba, mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar. I ten dar jest przyjemną wonnością dla Boga. Teraz z jednej strony on to wszystko mówi, chwały oddaje komu trzeba, Paweł stwierdza raz i drugi, przysłaliście dla mnie zapomogę. Czyli
wspomina, że było to po raz pierwszy, wspomina, że było to po raz drugi. On im daje wyraźnie do czynienia, że do zrozumienia, że jest im wdzięczny. I to jest coś, co ma dwie strony. To znaczy istnieje ktoś, kto obdarowuje, istnieje ktoś, kto jest obdarowany. Wyrazy wdzięczności w świecie są przejawem kultury zwykłej. To znaczy, jeżeli coś dostajemy, to mówimy dziękuję. Ale w Królestwie Bożym one są przejawem czegoś więcej niż zwykłej kultury. I rzeczywiście tak jest, że w tej chwili można powiedzieć, że w Kościele ludziom brakuje tak zwanej kinderstuby. I jak to się mówi, i nie potrafią się zachować w takich prostych sytuacjach bardzo często. Na przykład powiedzieć dziękuję. Ale jeżeli dziękuję dziecko Boże, to jest coś więcej niż tylko przejaw zwykłej kultury. Dlatego, że to dla tej drugiej strony to jest zbudowanie. To jest słowo błogosławieństwa. I jest w liście do Efezjan na przykład w 4 rozdziale jest mowa o tym, żeby mówić rzeczy dobre, żeby się błogosławić nawzajem, żeby udzielać, jeżeli ktoś jest potrzebujący. Niech żadne nieprzyzwoite słowo, to jest 4:29, niechaj żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Jeżeli ktoś jest wdzięczny i to wyraża, to jest błogosławieństwo, zbudowanie i to jest jeszcze zachęta dla tych, którzy coś zrobili, coś pomogli. To nie jest przejaw zwykłej kultury. I ostatnio jakoś tak właśnie poruszyły mnie dwie rzeczy, które się wydarzyły w tej kwestii i obie są świadectwem. To znaczy poruszyło mnie to, co Leszek mówił o Filipie, że Filip dziękował. Za wszystko dziękował mężowi Ilonki. I to z pewnością było dla niego błogosławieństwo, to było dla niego świadectwo, że to dziecko umie się w ten sposób zachować. Nie zapomina tych rzeczy. Z drugiej strony dostaliśmy od pewnej siostry takiego maila i ona mówi: dziękuję wam za wasze modlitwy, za wasze porady i dziękuję całej waszej społeczności za to, że się o nas modlicie. To też jest nie tylko, to nie chodzi o to, że to jest przyjemnie, to jest również wielka zachęta dla tych, którzy się modlą i tych, którzy pomagają. To jest, z jednej strony to jest tak. I z drugiej strony jest również coś takiego, że niektórzy ludzie okazują niewdzięczność. I zauważcie, jak czasem trudno jest okazywać miłość i jak trudno jest pomagać osobom, które tej wdzięczności nie wyrażają. Oni są po prostu niewdzięczni. I teraz jest pytanie takie, czy my, jeżeli trafiamy na kogoś, komu usługujemy, a kto tej wdzięczności nie okazuje i my właśnie w tym momencie myślimy sobie, no nawet nie usłyszałem słowa dziękuję, czy my będziemy w stanie pomagać jej dalej, czy my będziemy w stanie być dla niej błogosławieństwem dalej, mimo że tych słów nie usłyszeliśmy. To znaczy nie ze względu na jej wdzięczność, tylko ze względu na to, jaki jest Pan. Dlatego, że mamy wstępować w Jego ślady. I zauważmy takich kilka fragmentów z Ewangelii. Pierwszy to będzie Ewangelia Jana z rozdziału 6. Wtedy, kiedy nastąpiło rozmnożenie chleba. I lud żądał znaku, Pan Jezus czynił cuda, mnożył chleb, karmił tych wszystkich ludzi, chodzili za Nim tysiącami i w pewnym momencie, to jest 6 rozdział, wersety 20 od 22. Nazajutrz lud, który pozostał na drugim brzegu morza, zauważył, że tam nie było innej łódki prócz tej jednej, w którą wstąpili uczniowie Jezusa i że Jezus nie wszedł z uczniami swoimi do tej łodzi, ale że sami uczniowie Jego odpłynęli. Tymczasem nadeszły inne łódki od Tyberiady w pobliżu tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział co? Dziękczynienie. I to jest też ważna rzecz, że my dziękczynimy, czyli my dziękujemy Panu zawsze za chleb, który spożywamy. w momencie, kiedy oni czynili dziękczynienie, bo to jest ta bracha, czyli takie żydowskie, hebrajskie dziękczynienie, to zawsze to było dziękczynienie Bogu za więcej rzeczy. Za to, że stworzył świat, za to, że stworzył ten chleb, za to, że pewne rzeczy nam daje na co dzień. I na tym mniej więcej ono polegało. Pan Jezus takie dziękczynienie, jak to było wtedy w zwyczaju, wypowiedział, bo zawsze takie wypowiadał jak każdy Żyd, ponieważ Żydem w ciele był i jest. I dalej czytamy, gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli i oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. A znalazłszy Go za morzem, rzekli do Niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem Bóg położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. I to jest taka smutna konstatacja w tym momencie, którą Pan Jezus mówi. Ja doskonale wiem, że wy mnie szukacie nie dlatego, że szukacie mnie samego, tylko wy po prostu się najadacie przy mnie. Wy widzicie cuda, ale wy chcecie jeść. I tak naprawdę jesteście niewdzięcznikami. I Pan Jezus doskonale wiedział, że ci ludzie, a nawet być może niektórzy z tych, którzy tam stali, oni potem kiedyś będą na placu zgromadzeni i oni będą wołać: ukrzyżuj go. I on doskonale wiedział, przychodząc na ten świat, że większość ludzi, za których on umarł, za ich grzech, większość ludzi tą miłość podepcze, odepchnie i większość ludzi okaże się niewdzięcznikami, a niektórzy wręcz będą wołać: ukrzyżuj go. Wiedział to naprzód. A jednak on im usługiwał. A jednak ich karmił. Doskonale wiedział, kim jest Judasz, a jednak umył mu nogi. Przecież zauważcie, no dla nas to wszystkie rzeczy są takie proste i zrozumiałe i można powiedzieć, no dobrze, takie łatwe, no cóż w tym dziwnego, ale dopiero wtedy, kiedy nas trafi sytuacja, w której ktoś okaże nam wielką niewdzięczność, to dopiero wtedy zaczynamy myśleć i uświadamiamy sobie: zaraz, czy ja mu będę dalej służył, czy ja mimo tego, co zrobił, albo mimo tego, czego nie zrobił, czyli nie okazał mi wdzięczności, albo nawet zrobił mi krzywdę, czy ja mu usłużę, czy mu nie usłużę, bo wtedy stajemy oko w oko z sytuacją, w której był Pan Jezus dopiero. To jest tak jak wiele innych sytuacji, w których my sobie to czytamy, my się z tym zgadzamy, wszystko fajnie, dopóki nie zdarzy nam się taka sytuacja. No i tak się stało w tym przypadku. Pan Jezus to doskonale wiedział i mimo wszystko tych ludzi karmił. Inna sytuacja jest wtedy opisana w Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus uzdrowił 10 trędowatych. I weźmy sobie Ewangelię Łukasza, rozdział 17. I to będą wersety od 11 do 19. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt nie znalazł się, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I mamy znowu taką samą, bardzo podobną sytuację, która pokazuje, że na 10 9 sobie poszło. To byli ludzie, którzy zostali uzdrowieni i oni już nie wrócili do Pana Jezusa, żeby mu podziękować i żeby oddać chwałę Bogu. I on zadaje takie bardzo charakterystyczne pytanie: a gdzie jest tych 9? I teraz zastanówmy się, jak często jest tak, że Bóg nam pewne rzeczy daje, pewne rzeczy dla nas robi, my idziemy dalej w życiu, i jakoś to wszystko ulega gdzieś zatarciu. I my już Panu Bogu nie jesteśmy tacy wdzięczni, i nie przychodzimy do Niego tak samo intensywnie dziękując, jak intensywnie Go prosiliśmy. Bo ci ludzie byli w wielkiej potrzebie, byli chorzy i wtedy ta prośba jest naprawdę. Się człowiek modli z całej siły, z całą mocą i tak Boga prosi, żeby Go wreszcie uzdrowił. A potem następuje to uzdrowienie, tak Mu dziękujemy przez chwilę intensywnie, a potem gdzieś to wszystko opada i przestajemy o tym pamiętać. Ten człowiek, który przyszedł zresztą i podziękował, bo tam jest napisane, że zrobił dwie rzeczy. On wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, a druga rzecz, jak on zrobił, to jest padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu. Czyli uwielbił Boga i podziękował. To był Samarytanin. I ten człowiek wiedział doskonale, że jest w oczach Żydów jest człowiekiem drugiej kategorii. Tak samo jak wiedziała o tym Samarytanka, z którą rozmawiał Pan Jezus przy tej studni, prawda? I ona do Niego mówi, no jakże to Ty rozmawiasz ze mną z Samarytanką, prawda? A On nie dość, że z nią porozmawiał, to jeszcze jej powiedział takie rzeczy, które potem spowodowały, że ona nie dość, że się sama nawróciła, to jeszcze przyprowadziła całą wioskę. Bo On z nią chciał porozmawiać, ponieważ a ona jako człowiek drugiej kategorii poczuła się wyróżniona i zdziwiła się wręcz, że jej takie rzeczy się zdarzają, prawda? Pamiętajcie, przypominacie sobie tą sytuację, kiedy przyszła kobieta i rozbiła olejek i natarła stopy Pana Jezusa tym cennym olejkiem, prawda? I co wtedy się stało? Pan Jezus był w gościnie u faryzeuszy i ci się dziwią, bo mówią, to przecież jest grzesznica, prawda? To jest właśnie człowiek drugiej kategorii, co ona robi, nie? I Pan Jezus mówi coś takiego znamienne słowa, mówi do gospodarza, popatrzcie, przyszedłem do ciebie, nie umyłeś, nie podałeś mi wody do umycia moich nóg, nie pocałowałeś mnie, a ona robi takie rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jest wdzięczna, bo im człowiek więcej dostał, to tym bardziej będzie dziękował. I to jest coś takiego, że my od Pana Boga dostaliśmy bardzo wiele. Pytanie, jak bardzo intensywnie w stosunku do tego, cośmy dostali, będziemy przez całe życie dziękować. I druga sprawa, to jest to, że my również od braci i sióstr dostajemy czasem bardzo wiele. Pytanie jest, na ile my będziemy im wdzięczni, nie okazując, nie oddając im żadnej chwały oczywiście. Jak my się za nich będziemy modlić, jak my o nich będziemy na przykład przed Panem wspominać również. Nie wiem, czy takie przypominacie sobie, jak czytacie Słowo Boże tak w całości, już nie będę cytował fragmentów, bo ich jest bardzo wiele, ale jak tak czytamy różne rzeczy w Starym i w Nowym Testamencie, to widzimy, że istnieje pamięć o pewnych rzeczach bardzo, bardzo długo. Bardzo długo. I na przykład, jeżeli Pan Bóg mówi, że ten człowiek albo ten lud, ta rodzina zrobiła kiedyś coś takiego, a takiego, i w takim razie ich późniejsi potomkowie będą błogosławieni za to, co ci ludzie zrobili. Pamiętacie, taka sytuacja była, ta cała linia kapłańska na przykład, prawda? Jak to było, że niektórzy ludzie z tej linii od razu odpadli, bo na przykład złożyli Bogu ofiarę według swoich własnych upodobań, tak jak dwóch synów Arona, prawda? Zostało jeszcze dwóch. I teraz ci dwaj następni byli, podtrzymywali tą linię arcykapłańską, a potem się okazało, że niektórzy z tej linii, znowu, tylko niektórzy, potrafili się zachować w momencie na przykład, kiedy trzeba było bronić Bożego honoru, Bożego słowa, Bożego przykazania. I taki był Pinehas, który zobaczył, co się dzieje w obozie izraelskim, jak człowiek przyprowadził Midianitkę do namiotu i bezczelnie z nią tam współżył, czyli bezczelnie uprawiał wszeteczeństwo, prawda? I Pinehas zrobił rzecz, która dla nas jest dzisiaj straszna, ale wtedy po prostu on stanął i doprowadził do tego, że w ogóle Bóg plagę zatrzymał. Następny był Sadok przecież, który się w odpowiednim momencie odpowiednio zachował i Bóg powiedział, dlatego, że tak się zachowałeś, to dlatego właśnie będziesz w tysiącletnim królestwie, synowie Sadoka będą kapłanami. Zobaczcie, jak daleko w przód Pan Bóg powiedział, że za to, że to zrobiłeś, to za tyle lat ja będę to pamiętał i twoi synowie będą wtedy kapłanami, bo wasz praojciec uczynił coś takiego. Czyli istnieje pamięć pewnych rzeczy. I teraz, jeżeli u Boga istnieje pamięć takich rzeczy, które kiedyś zostały zrobione, to pamiętajmy również o rzeczach, które dla nas zrobili bracia i siostry. I wyrażajmy wdzięczność Panu Bogu, módlmy się za nich, miejmy ich w swoich modlitwach i nie zapominajmy o nich. Bo naprawdę to jest błogosławieństwo. Dlatego, jeżeli Pan Bóg wam przypomni kogoś na przykład takiego, to niech wypłynie jego osoba w waszych modlitwach, niech wypłynie ta cała sytuacja, niech on wam to rzeczywiście przypomni i zaczynajmy Bogu dziękować nawet za sprawy, o których już kiedyś tam zapomnieliśmy. Dlatego, że to jest dobre w oczach Bożych. Jeżeli nam ktoś zrobi coś takiego, że nam pomoże, pobłogosławi nas w jakiś sposób, to wyraźmy mu wdzięczność, uznając to, co zrobił, dziękując za niego Panu Bogu. I nie w taki sposób właśnie, żeby powiedzieć mu: słuchaj, jesteś taki wspaniały, tylko dziękuję, że zakwitło twoje staranie o mnie, dlatego że ono ma swój korzeń, ten korzeń wydał kwiat i widać owoc. I to wtedy będzie dla niego wielką zachętą. Z drugiej strony, jeżeli służymy komuś i on okaże brak takiej postawy, albo wręcz okaże się niewdzięcznikiem, i na przykład odwzajemni nam się czymś złym, to zadajmy sobie wtedy pytanie, czy rzeczywiście w tym momencie podejmę decyzję, żeby zachować się jak Pan Jezus. Czyli nie zachować się proporcjonalnie do tego, co On robi, ale będę Mu służył, chociaż wiem doskonale, że On nie powinien zrobić się tego, czego się spodziewamy jako ludzie. I jeżeli to wszystko będzie działać w naszym życiu tak, jak powinno, to wtedy nie dość, że dziękując Panu Bogu będziemy mogli prosić i wtedy nasz umysł będzie stały i pokój Boży będzie strzegł naszego serca, to jeszcze w dodatku w Kościele będziemy nawzajem dla siebie błogosławieństwem i będziemy wypowiadali słowa, które będą zachętą, a nie zniechęceniem. I te słowa zachęty będą również powodować, że ludzie, którzy właśnie są błogosławieństwem dla innych, oni będą błogosławieństwem jeszcze większym, bo każdy z nas potrzebuje zachęty. I to nie jest tak, że jesteśmy ludźmi, którzy właśnie w sytuacji, kiedy trafiamy na niewdzięczników, to nam tak łatwo służyć im dalej. I wtedy będzie wszystko między nami a Panem Bogiem tak, jak powinno, i między nami jako członkami jednego ciała będzie tak, jak powinno. Amen.